Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Specjalny synod biskupów dla Bliskiego Wschodu zapowiedział Benedykt XVI, przyjmując katolickich patriarchów. Papieskie aktualności rozpoczną magazyn. Dużo miejsca poświęcimy następnie katastrofie górniczej w Rudzie Śląskiej.
Smutek, w ogóle się nie rozmawia. Wiadomo, straciliśmy kolegów, z którymi się pracowało na co dzień.
Się dowiedzieli, że jest tata cały, zdrowy. To jest przede wszystkim najważniejsze.
Z pomocą poszkodowanym i ich rodzinom śpieszy Kościół. Powiemy też o kończącym się Ramadanie. 19 września wita Państwa Beata Zajączkowska. Całemu Kościołowi potrzebne jest doświadczenie, jakie katolickie wspólnoty wschodnie wypracowały już od pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa, zwłaszcza w perspektywie ekumenicznej i międzyreligijnej. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując w Castel Gandolfo patriarchów i arcybiskupów większych z katolickich kościołów wschodnich. Wskazał, że to spotkanie o charakterze nieformalnym, jak je określił, ma umocnić więzy jedności łączące wspomniane kościoły ze stolicą apostolską. Ich przedstawiciele, przypomniał Benedykt XVI, przy różnych okazjach prosili o częstszy kontakt z biskupem Rzymu, by umacniać ich komunię z następcą Piotra i móc wspólnie omawiać najważniejsze sprawy. Propozycje te wysunięto też na ostatniej sesji plenarnej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich i na zgromadzeniach Synodu Biskupów. Ojciec Święty zapewnił obecnych na spotkaniu hierarchów, że troszczy się o rozkwit kierowanych przez nich kościołów, które obecne są stale w jego myślach i w modlitwie.
Nie zapominam zwłaszcza apelu o pokój, jaki przekazaliście mi na zakończenie Synodu Biskupów w październiku zeszłego roku. A gdy mowa o pokoju, myśl kieruje się przede wszystkim ku regionom bliskowschodnim. Korzystam zatem z okazji, by zapowiedzieć zgromadzenie specjalne Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu przeze mnie zwołane. Odbędzie się ono od 10 do 24 października przyszłego roku na temat Kościół katolicki na Bliskim Wschodzie, komunia i świadectwo. Mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę.
Siedmiu patriarchów oraz arcybiskupi więksi przybyli m.in. z takich krajów jak Liban, Irak, Syria, Egipt. Obok hierarchów wschodnich, w tym kardynała Huzara z Kijowa, jest wśród nich również patriarcha jerozolimski obrządku łacińskiego. Papież przyjął ich w Castel Gandolfo obiadem.
Zapowiadając spotkanie, agencja misyjna Asia News wymieniła cztery tematy rozmów. Są to narastanie fundamentalizmu na Bliskim Wschodzie i związane z tym obawy chrześcijan. Dialog z muzułmanami, status katolickich patriarchów wschodnich w Kościele Powszechnym oraz jurysdykcja kościelna w Kuwejcie i innych emiratach Zatoki Perskiej. Jest tam ostatnio wielu chrześcijańskich emigrantów zarobkowych z krajów arabskich, którzy należą często do obrządków wschodnich.
Byłbym osobiście zadowolony, gdyby to właśnie ten papież spotkał się z patriarchą Moskwy i Wszechrusi Cyrylem, oświadczył dziennikarzom arcybiskup Hilarion Aufiejew po wczorajszej audiencji u Benedykta XVI. Szef Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego dodał, że obecny pontyfikat stanowi najlepszy moment w stosunkach, jakie kiedykolwiek mieliśmy z Kościołem katolickim. Arcybiskup Hilarion przyznał, że podstawową przeszkodą w spotkaniu głów obu kościołów są katolicko-prawosławne napięcia na zachodniej Ukrainie. Zaznaczył jednak, że strona prawosławna chce, by doszło do takiego spotkania, które odpowiednio przygotowane mogłoby stanowić skok naprzód w dwustronnych relacjach.
Nieco mniej entuzjastycznie brzmi natomiast komunikat wydany przez służbę informacyjną Patriarchatu Moskiewskiego. Podano w nim, że w trakcie trwającego godzinę spotkania arcybiskupa Hilariona z papieżem poruszono szeroki zakres problemów dotyczących stosunków między obydwoma kościołami.
Arcybiskup Hilarion podkreślił wagę wspólnego prawosławno-katolickiego świadectwa o tradycyjnych wartościach wobec coraz bardziej sekularyzowanego świata. Dlatego tak ważna jest współpraca katolików i prawosławnych. Powinna ona dotyczyć także sfery kultury. W związku z tym wiosną 2010 roku w Rzymie odbędą się Dni Rosyjskiej Kultury Duchowej. Przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego znowu nawiązał do problemu prozelityzmu grecko-katolickiego na Ukrainie, gdzie według jego słów pod koniec XX wieku rozgromione zostały 3 diecezje rosyjskiego prawosławia. Zaznaczył również różnicę w pojmowaniu eklezjologii przez Kościół rzymskokatolicki, który posiada ośrodek administracyjny dla całego Kościoła powszechnego, a rozumieniem tego przez kościoły prawosławne, które nie posiadają takiego centrum. Patriarchat w Konstantynopolu ma pierwszeństwo w sensie godności, ale jego władza administracyjna nie rozciąga się na pozostałe kościoły prawosławne. Na pamiątkę spotkania arcybiskup Hilarion Alfiejew wręczył Benedyktowi XVI krzyż wykonany przez rosyjskich mistrzów prawosławnych. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Kościół w Czechach zrobił bardzo wiele na rzecz czesko-niemieckiego pojednania. Problem w tym, że politycy nie poszli za naszym przykładem, powiedział kardynał Miloslav Wilk w wywiadzie dla niemieckiego pisma Passauer Neue Presse. W ramach przygotowań do podróży Benedykta XVI, która rozpocznie się już za tydzień, w Czechach niespodziewanie przypomniano sobie, że papież jest Niemcem.
Całe zamieszanie wynika stąd, że Czesi nie bardzo wiedzą, jak do tej podróży podejść. Dziennikarze nie wiedzą, co pisać. A temat niełatwych relacji z sąsiadem jest czytelny dla wszystkich. Papież jednak, jak się wydaje, nie zamierza podejmować tej kwestii. Tak przynajmniej tu nad Wełtawą jest interpretowany wybór języka, w którym będzie wygłaszał swe przemówienia. Choć wielu Czechów całkiem dobrze radzi sobie z językiem niemieckim, Benedykt XVI będzie mówił po włosku i angielsku. Zdaniem księdza Stanisława Góry, polskiego proboszcza z Pragi, to bardzo trafny wybór.
Dlatego, że język niemiecki jest tutaj ciężko przyjmowany cały czas przez Czechów. Jest to naprawdę wielki taki gest ze strony Ojca Świętego, takiej przyjaźni, a zrozumienia tego, co ci ludzie cały czas gdzieś tam w swoim sercu mają. To są problemy wokół Sudet, bardzo bolesnej rzeczy, odejścia czy odsunięcia sudeckich Niemców, a to są wszystko rzeczy bardzo skomplikowane. Ja bardzo się cieszę z tego, że naprawdę Ojciec Święty tak to zaproponował.
Kardynał Wilk inaczej interpretuje decyzję papieża. Jak powiedział niemieckim dziennikarzom, język włoski lepiej nadaje się do liturgii, natomiast angielski jest bardziej zrozumiały dla młodzieży. Tym niemniej również prymas Czech nie przypuszcza, by papież zajmował się roszczeniami wypędzonych. Miejmy nadzieję, że problem niemiecki ucichnie w czas i nie zdominuje medialnych komentarzy o podróży. Z Pragi Krzysztof Bronk, Radio Watykańskie.
Już 13 górników nie żyje, a ponad 40 leży w śląskich i zagłębiowskich szpitalach. To dotychczasowy tragiczny bilans zapłonu metanu w kopalni Wujek Śląsk w Rudzie Śląskiej. Pomoc poszkodowanym deklarują władze samorządowe i politycy. W pomoc od razu włączył się także Kościół.
Do wypadku doszło tuż po godzinie 10:00. Komunikat w mediach zaniepokoił całą lokalną społeczność.
Od sąsiadki się dowiedziałam, że ona oglądała telewizję i pierwsze co byłam w szoku, że to z moim mężem, czy jemu się nic nie stało. Nie? Nawet nie byłam pewna, czy on zdążył zjechać, czy nie. Jednak to obawa, bo to jest jednak metan i człowiek myśli, jakby nie było.
W chwili wypadku w zagrożonym rejonie było łącznie 38 osób. Na powierzchnię o własnych siłach wyjechało 29 poparzonych w różnym stopniu. Kolejne były transportowane na powierzchnię przez ratowników górniczych.
Każdy z nas mógł być tam, akurat w tym miejscu. No, trzeba się liczyć, natury nie da się oszukać. Są chociaż dobre zabezpieczenia w miarę, ale widać, nie zawsze skutkuje tak, jak powinno być. To się nie da przewidzieć. Takie życie.
Wszystkich rannych przewieziono karetkami i śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego do śląskich i zagłębiowskich szpitali. Górnicy w najpoważniejszym stanie trafili do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Tam zaczęto już leczenie przy pomocy komory hiperbarycznej.
Te stany są naprawdę poważne. To są duże obszary oparzenia plus drogi oddechowe.
Mówi dyrektor placówki Mariusz Nowak.
Tlen hyperbaryczny powoduje stabilizację błon komórkowych. W pierwszych okresach nie ma tak dużych przesięków, nie ma tak dużych zaburzeń wodnoelektrolitowych i białkowych, które występują w chorobie oparzeniowej. I to daje pewne szanse, że no jest szansa, że ci pacjenci mają większe szanse niż leczeni gdzie indziej.
Przyczyny tragedii bada obecnie prokuratura okręgowa w Katowicach. Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku był nagły wypływ i zapłon metanu, mówi Andrzej Bielecki, rzecznik kopalni Wujek.
Zapalenie metanu następuje wówczas, gdy stężenie tego gazu w atmosferze kopalnianej przekracza 4-4,5%.
Na miejsce tragedii jeszcze wczoraj przyjechali politycy i samorządowcy, którzy zapewniali o pomocy. Pomoc ofiarom wypadku i ich rodzinom. Deklaruje także Kościół. Caritas Archidiecezji Katowickiej uruchomiła specjalne konto, na które wpłacać można datki na rzecz poszkodowanych. Mówi ksiądz Krzysztof Bąk, dyrektor katowickiej Caritas.
Nie będzie zbiórki po kościołach, natomiast bardzo serdecznie w imieniu księdza arcybiskupa i swoim proszę o ofiarność na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej z dopiskiem Górnicy. Zwracam się też nie tylko do wszystkich tutaj Ślązaków, ale i do mieszkańców naszej całej ojczyzny, że również konto Caritas Polskie jest otwarte na wpłaty na ten cel z dopiskiem Górnicy. Z tych pieniążków będziemy chcieli właśnie pomóc tym wszystkim poszkodowanym górnikom, no i rodzinom tych wszystkich poległych. Tutaj gorący apel, no bo na dzień dzisiejszy, na obecną chwilę mam niewiele tych pieniędzy, a chcielibyśmy potem szczególnie tym rodzinom bardzo ubogim, gdzie zginął ojciec, czy tam ojciec jest w bardzo ciężkim stanie, jakoś wydatniej pomóc. I tu serdeczna prośba o wsparcie tych naszych działań, no bo taka tragedia nie zdarza się codziennie.
Ruda Śląska pogrążona jest w żałobie. W mieście odwołano wszystkie imprezy sportowe i kulturalne. W kościołach już wczoraj modlono się za zmarłych i rodziny poszkodowanych. Ksiądz Jerzy Liszczyk, proboszcz parafii w Rudzie Śląskiej Kochłowicach.
Kościół przychodzi z pociechą, z nadzieją, ale także i z modlitwą, bo to jest to, co możemy dać tym, którzy zginęli, tym, którzy cierpią, są poszkodowani, a także chcemy przynieść pociechę rodzinom. Ostatecznie wierzymy, że Pan Bóg nad wszystkim czuwa.
Kondolencje poszkodowanym złożył metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń. To jest zawsze dramat i tylko w świetle odkupienia ma sens, mówił, apelując jednocześnie o współczucie i pomoc dla rodzin ofiar i poszkodowanych.
Te dramaty się zbyt często powtarzają. Jest to naprawdę trudne. Niby postęp techniczny jest ogromnie radykalny, ale jednocześnie naprawdę jest to dramat dla rodzin. Ten ojciec czy ktoś bliski idzie do pracy i już nie wraca z niej. Chcę naprawdę rodzinom tragicznie zmarłych i poszkodowanych górników błogosławić, zapewniam modlitwie.
Dla Radia Watykańskiego Adrian Urbanek, Radio M.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Koniec Ramadanu i katolickie życzenia na muzułmańskie święto. Jutro muzułmanie kończą Ramadan i przez najbliższe 3 dni będą obchodzić święto zakończenia postu, zwane po arabsku Eid al-Fitr, czy po turecku Ramazan Bayram. W nieco zmodyfikowanej formie to drugie określenie przyjęło się wśród polskich muzułmanów, którzy nazywają to święto Ramadan Bayram. Przypomnijmy, że w Ramadanie wyznawcy islamu wypełniają jeden z 5 podstawowych obowiązków religijnych, jakim jest rytualny post. Praktyka ta od samego początku islamu stała się istotnym elementem życia muzułmanina, a bardzo konkretnie związano ją właśnie z 9. miesiącem muzułmańskiego kalendarza. Ramadan oznacza więc okres, który ma przypomnieć muzułmanom początek misji Mahometa, związanej z objawieniami Koranu. Poza tym ma on służyć do oczyszczenia z grzechów oraz wyrażenia wdzięczności Bogu za wszelkie otrzymane dobro, co z kolei powinno motywować wyznawców islamu do solidarności z ubogimi. Muzułmanie wierzą, że w Ramadanie doświadczają Bożego miłosierdzia w sposób intensywny i szczególny. W praktyce muzułmanie przez wszystkie dni Ramadanu zachowują ścisły post od wschodu do zachodu słońca, powstrzymując się od spożywania pokarmów, picia, palenia i odbywania stosunków seksualnych. Wszystkie te zakazy nie obowiązują ich w nocy. Prawo muzułmańskie zwalnia z poszczenia niektóre grupy społeczne i podróżujących, którzy są jednak zobowiązani do nadrobienia utraconych dni w innym czasie. Uwieńczeniem miesięcznego postu jest oczekiwany przez wielu Ramadan Bayram. W pierwszym dniu święta należy nawiedzić meczet, aby uroczyście odmówić przepisane na tę okoliczność modlitwy oraz wysłuchać specjalnego kazania. Imam wygłasza je po modlitwie, a nie przed nią, jak to czyni w każdy piątek, podkreślając przez to wyjątkowy charakter tego dnia. Jeżeli w pobliżu meczetu znajduje się cmentarz, wierni udają się tam, aby również w intencji najbliższych zmarłych odmówić modlitwy i wyrecytować odpowiednie sury Koranu. Muzułmanie wykorzystują święto zakończenia postu do składania wizyt rodzinie i znajomym. Gości podejmuje się specjalnie na tę okazję przygotowanymi potrawami, wśród których dominują słodycze. Istotnym elementem święta jest składanie jałmużny biednym i potrzebującym, którzy gromadzą się wokół meczetów. W krajach muzułmańskich praktykuje się wspólne posiłki dla ubogich, przygotowane zazwyczaj pod gołym niebem. Ich sponsorami są często właściciele restauracji lub inni zamożni ludzie, którzy w ten spektakularny sposób pragną wypełnić swoje religijne zobowiązania. To święto przypomina muzułmanom również o innej jałmużnie, tej obowiązkowej, zwanej zakatem, stanowiącej rodzaj podatku, który muszą przekazać na cele dobroczynne. Mimo iż święto zakończenia postu nazywane jest małym świętem, w odróżnieniu od wielkiego święta, jakim jest święto ofiarowania, które przypada w czasie pielgrzymki do Mekki, to jednak to mniejsze bywa obchodzone radośniej i uroczyściej. W tych dniach muzułmanie obdarowują się nawzajem prezentami i składają sobie życzenia. Od 1967 roku, z okazji święta zakończenia postu, muzułmanie otrzymują również oficjalne życzenia od katolików. Przygotowane w formie orędzia przekazywane są przez przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego wszystkim wyznawcom islamu za pośrednictwem ich przywódców religijnych i politycznych. W tych ponad 40 dotychczasowych przesłaniach podejmowano wiele zagadnień dotyczących m.in. wybranych elementów wiary, wspólnego obu religiom systemu wartości oraz możliwości zaangażowania się na rzecz pokoju i dobra ludzkości. Autorzy przesłań wskazywali również na zagrożenia, jakie pojawiają się we współczesnym świecie, zapraszając do współpracy we wzajemnym ich przezwyciężaniu. Tegoroczne orędzie nosi tytuł Chrześcijanie i muzułmanie wspólnie w walce z ubóstwem. Ten narastający w świecie problem jest wyzwaniem dla wyznawców obu religii, stwarza jednak okazję do wspólnego poszukiwania rozwiązań i współpracy. Sygnatariusz tegorocznego orędzia, kardynał Jean-Louis Thoron, przypomina o konieczności dokonania nowej humanistycznej syntezy, o którą już wcześniej apelował papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate. Kardynał nawołuje do wzmożenia wysiłków na rzecz integralnego rozwoju człowieka, a chrześcijan i muzułmanów, jako braci i siostry w człowieczeństwie, zachęca do okazywania biednym pomocy przede wszystkim przez współokreślenie ich miejsca w społeczeństwie. Współczując i okazując pomoc drugiej osobie, uczestniczymy w Bożym planie miłości, ponieważ, jak czytamy w przesłaniu, to właśnie człowieka jako takiego Bóg każe nam kochać i pomagać mu niezależnie od jego przynależności. Dokument wskazuje na znane powszechnie skutki ubóstwa, do którego zalicza izolację, gniew, nienawiść i żądzę zemsty. Oraz podkreśla, że ubóstwo może skłaniać do przemocy, a nawet kusić, żeby ją usprawiedliwiać motywami religijnymi. Orędzie rozróżnia dwie formy ubóstwa. Jedno, które należy zwalczać, a drugie, które należy przyjąć. Oprócz wspomnianych tradycyjnych skutków ubóstwa, autor orędzia wymienia nowe jego formy, do których zalicza ubóstwo uczuciowe, moralne i duchowe, występujące w społeczeństwach bogatych i wysoko rozwiniętych. Natomiast dobrowolne ubóstwo ma ogromną wartość w zmaterializowanym świecie, ponieważ uzdalnia do wyjścia poza siebie i otwarcia się na innych. Zasygnalizowany w temacie orędzia temat ubóstwa podjęty zostanie również przez organizatorów jubileuszowego już 10. Dnia Islamu w Kościele Katolickim w Polsce, który, przypomnę, przypada 26 stycznia 2010 roku, na którego obchody już dziś bardzo serdecznie zapraszam.
Za tydzień ojciec Adam Wąs powie o tym, jak wyznawcy islamu pojmują ubóstwo. A dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.